далу тільки виєдиння. І в Тесалоніках мій раз, і другий, затрощили ще мої потреби. Я би пошукував даром, але пошукує овоцу, повиększającego ваше конто. Stwierdza, że mam wszystko i to w obfitości. Jestem w pełni zauważony, gdyż otrzymałem od was przez Epafrodyta przyjemną wonność, ofiarą godną przyjęcia, podobającą się Bogu. Mój Bóg natomiast zaspokoi wszelkie wasze potrzeby według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Naszemu zaś Bogu i Ojcu niech będzie chwała na wieki wieku. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiam was, bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiam was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem. Ojcze, dziękujemy ci za to słowo. Prosimy, abyś przez Ducha Świętego dał każdemu z nas właściwy wykład według naszych potrzeb na Twoją chwałę i dla rozwoju Ewangelii. W imieniu Jezusa. Amen. Czytając ten dalszy fragment listu do Filipian, widzimy to, co przynosi Paweł temu pozytywnemu zgromadzeniu, które również jest atakowane. Już każde zgromadzenie, tak jak każdy chrześcijanin, jest w ustawicznej walce z mocami ciemności. Jeżeli myślimy inaczej, życie to konfrontuje. Codziennie staczamy bój duchowy, jeżeli chcemy zwyciężać. Jeżeli nie toczymy boju, jeżeli nie przywdziewamy zbroi, przeciwnik swojej podłości, swojej diabelskiej przewrotności oskarża, zabija, w różny sposób zwodzi, o ile można i wybranej. Dlatego też listy apostolskie służą temu umacnianiu. I mój Paweł, to jest dobre, to jest pożyteczne. I dla nich nie było to uciążliwe. Wydaje się to wszystko oczywiste. Niemniej wolą Ducha Świętego było i jest, żeby chrześcijanie odczytywali te teksty. I żeby świat słyszał słowo. W tym tygodniu miałem takie doświadczenie. Interesowałem się tą sprawą i tam, będąc przed tą firmą, sklepem, no, ten sprzedawca się opóźnia, w międzyczasie jeszcze ktoś inny przyjechał. I z tego właśnie wiązała się taka też później rozmowa. Najpierw taki przyjechało dwóch panów, ja będę poteczkę, a to pan z Izby Skarbowej, tak, jakby gdzieś tam trząść, znaczy boją ludzie właśnie tych poborców. Ja mówię, nie, całkowicie odrobienia sprawa, proszę tam państwa dwa nowe testamenty. A, to nie zdziwienie, na darmo, chętnie wzięli. A, bo dwa testamenty poszły. Idziemy dalej. Co się dalej stanie? I zaś znowu też przyjechał właśnie i to bardzo mnie dotknęło. I to była taka para małżeńska, starsi ludzie i kobieta i kobiety, zaraz mnie przypytywać, ciekawość, widzę, właśnie kobiety są takie bardzo ciekawe i to ten Bóg później użył. I ona się, a tu widzę rejestrację samochodu, ja teraz mamy przez to samochód i ona mówi, a to mówi, widzę, że z naszych stron. Ja mówię, no tak. A skąd u nas kobieta ciekawie, ja to jest znane, mówię. Na jakim ulicy pan mieszka? Jak to powiem, to wszystko będzie wiadome. Nie wiem, mało później tak się tam powiedziała, pewne rzeczy, ale w właściwy sposób. Ale do czego zmierzam? Zbliża się taka rozmowa i okazuje się, że ten mężczyzna wiele lat temu, na 70. pracował z małym pastorem. Pyta się, jak on tam, a on mówi, to był porządny człowiek, mówi, on głosił Ewangelię, ludzie tam na budowie wtedy pili, kombinowali, a on z tymi musiał robotnikami się tam użerać, wtedy mu tam przydzielali, w zasadzie przy nakazu pracy, to tam kogo zabrali, gdzieś pod budki z piwem, to mu tam przywieźli, on musiał jakoś tam ich poubierać, te robocze uniformy i tam dać jakieś im robotę. Tam też strasznie się zachowywali, chleli, a on mówi, ten mężczyzna mówi, ale on mówi, nie, on mówi, był taki, który umiał się z nimi ludźmi dogadać, chociaż ciężko było. I sobie pomyślałem wtedy świadectwo życia Polaka, które cały czas przemawia, przemawia do kogoś. W pewnym momencie ta kobieta zaczęła coś do mnie tak mówić, no to a to pan tak zawsze to na wiele szerzy. Ja mówię, nie no, kiedyś byłem w rzymskiej niewoli, jak wszyscy inni w Polsce. Ale jak to tak? Ja mówię, no tak, na 13 lat zacząłem czytać Ewangelię i wcześniej byłem ministrantem i znałem wszystkie witalnie wieże Kości Słoniowej, módl się za nami grzesznymi. I mówię, coś mi nie pasuje w tym momencie. W piśmie nie ma takiej litanii, a tam jest jakaś wieża Kości Słoniowej, która ma się modlić. I odłożyłem katechizm, odłożyłem te praktyki martwe, wybrałem Ewangelię. O, ona się też tak zaraz zastrzeliła, mówi, co tam pan tak coś opowiada? Ja, a może tak, tak, mówię, ja słyszałem, bo ona tak dalej, wieża Kości Słoniowej, módl się za nami grzesznymi. I ona tam tak troszkę, a co pan robił? A co, a jak uszczony? Ja mówię, no tak, ja mówię, słowo Boże. Przeszł się? Nie, bo zostałem uszczony, mam 15 lat. Publicznie, w uczwie, w Kudyszowie, na oczach całej gawiedzi, jak tam przydzili, pluli, gizdali do nami, pokazywali palcem, szedłem na ten chrzest. A co tata robił w tym czasie? A w tym czasie nie miałem oczyszczenia, tylko pił z księdzem wódkę. Jak to? No tak była pierwsza komunia. Ja pojechałem na swój chrzest, a u nas jeden z moich braci, młodszy, ten jest rzymski katolik, przyjmował tak zwaną pierwszą komunię. Jak ja wróciłem z tego chrztu, to oni mieli już nosy połamane, żebra połamane, tak mi napici, pobili się, przyjęli wódkę, po prostu na uczystości, po uczystości kościelnej. Ona tak się zacieczewiła, ale te myśli sobie broni. Tak, tak. Świadectwo Ewangelii, które żyje. I to zawsze jest pożyteczne. To zawsze jest pożyteczne. I to jest nasze doświadczenie, że radujemy się w Panu. I to jest to zachęta apostoła Pawła. Ale codziennie jesteśmy konfrontowani dać świadectwo, czy nie dać świadectwa. Prowadzić chrześcijańskie, czy nie prowadzić. Już ile nie żyje? 11 lat, może więcej, 13 chyba już nawet. Sam byłem jako pogrzebie, wprawdzie jako taki asystujący, usługujący, tylko cały poprowadził ten pogrzeb. To był na obojga, pogrzebie i jego, i żony. To tak się złożyło w życiu. A to świadectwo żyje. I to było pożyteczne. To jest pożyteczne. Zawsze jest pożyteczne prowadzić bój duchowy. Ale przeciwnik będzie starał się nas w jakiś sposób zatrzymać. Ja też mogę jakoś tam, będąc spowodowany jakąś tam sprawą, machnąć rękę, co mi to. Ale Bóg dał tą śmiałość, Bóg dał tą możliwość i na końcu kolejny testament znalazł się w ręku tej kobiety. Ja mówię, a czy to prawdziwa jest Ewangelia? Ja mówię, innej nie ma. Ta Ewangelia jest prawdziwa, ponieważ jest to wydane przez Towarzystwo Biblijne, jest to autoryzowane, stąd też ja dzisiaj też czytam wydane przez Towarzystwo Biblijne, nawet ekumeniczne wydanie, żeby już nikt nie miał wątpliwości. Jak trzeba, jeszcze otworzymy oryginał, sprawdzimy, porównamy, możemy czytać w oryginale i to zawsze jest pożyteczne, żeby Słowo wchodziło do naszego życia. Bo tą drogą będziemy zwyciężać przeciwnika. Będziemy zwyciężać szatana, który krąży, gleda, sprawdza, kogo by pochłonąć. Czasami przybierając postać anioła światłości. I to jest te najtrudniejsze. I tutaj trzeba być wyćwiczonym w słowie. Trzeba być utwierdzonym w słowie. I szczególnie przyjdzie ten moment konfrontacji na płaszczyźnie podróbki. Taka była historia, jeden mężczyzna siedział i odróżniał banknoty. I bardzo szybko rozdzielał prawdziwe od fałszywych. Jakoś tam była sytuacja, było dużo tych fałszywek. I ktoś się go pyta, a ile ty czasu musiałeś studiować te wszystkie banknoty? Mówi, wcale nie dużo. A tak błysko, szybko rozdzielasz te banknoty, prawdziwe momentalnie rozpoznajesz, fałszywe każde wychwycisz. I ja tylko się nauczyłem, jak prawdziwy wygląda. Nauczył się tylko, jak wygląda prawdziwy. Dokładnie się przyjrzał temu prawdziwemu. I momentalnie rozpoznawał każdy mą siebie. Ja nie muszę spędzać czasu, żeby każdą naukę śledzić i że jestem utwierdzony w prawdzie Słowa Bożego. Wtedy momentalnie wychwytuję. I tutaj ten zbór również był atakowany. Atakowany w dziwny sposób. ponieważ wszyscy tak zwani judaizujący, wszyscy ci, którzy chcieli tych wierzących z Bogiem uczynić Żydami. My rozumiemy, że Żydzi mają prawo do praktykowania swoich zwyczajów. I nie trzeba się dziwić, że Żydzi, chrześcijanie obchodzą czy Paskę, czy święta, czy inaczej. Jest to część ich kultury. Ale powinniśmy się zastanawiać nad takimi próbami, jak gdyby teraz z drugiej strony, bo musiał, gdyby Kościół przed miejsce, że odrzucił Żydów całkowicie. Powiedział, że Kościół za miejsce Żydów i jakby przekreślił wszelkie praktyki. Teraz z kolei wraca fala, jakby przychodzi moment, które jakby chrześcijanie próbują nawiązywać do praktyk żydowskich. I w tym kontekście Paweł walczy. On, który jest apostołem Boga, będąc Izraelitą, jak on tu sobie pisze, czysty. Mówi, jestem obrzezany z pokolenia, co do godliwości, co do prawa, i tak dalej, i tak dalej. Nawet powiedział człowiek nienaganny. Miał to świadectwo, które Duch Święty potwierdził, że zostało to w kanonie, że tego nie usunięto w czasie, że to jednak było napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Ale przed mądrością Pawła przychodzi mądrość do każdego z nas, którym musimy określić swoją podstawę nadziei. Tą podstawą nadziei nie jest ani kultura, ani pochodzenie, ani aktywność religijna, tylko jest dzieło Jezusa Chrystusa. I to dzieło Chrystusa to za tą rzeczywistość. I mój Paweł dokonał wyboru. I dokonuje tego wyboru. Codziennie dąży, biegnie, nie jak byś to osiągnął, albo już był doskonały, ale dąży, zmierza. I teraz to jest ten wymiar duchowy. Wymiar duchowy, do którego nas zachęca Słowo Boże, aby go poznawać. Zarówno moc jego powstania, jak i udział w jego cierpieniach. I te cierpienia, które możemy mieć na tej ziemi, jeżeli są w kontekście naśladowania Chrystusa, one mają wartość. One mają tą wartość, że ucisk, on prowadzi do dzieła doskonałego. Rodzi cierpliwość, rodzi inne rzeczy, sprawdza się wierność Panu, to ma wartość. Są sytuacje, w których człowiek dokonuje wyboru niewłaściwego i ponosi konsekwencje. I wtedy nie powinien tego mylić. I mówić, no tak Bóg chciał, to jest tak trzeba po prostu krzyż nieść. Jeżeli człowiek ponosi konsekwencje swojej postawy, to niech za to nie obwinia ani Boga, ani diabła, niech się sam przyzna, że jest tego współuczestnikiem. Bo co człowiek sieje, to i żoł będzie. To jest sala duchowa. Co sieje, to i żoł będzie. I dlatego Paweł, pisząc teraz do Filipian, pokazuje pewne rzeczy. Zastanawia nas, co to znaczy trześć się w cud. I tutaj możemy sięgać do komentarzy. I bardzo rzadko ktoś się odważy powiedzieć wprost, a myślę, że mam prawo to powiedzieć, że pies to jest taki chrześcijanin, to jest taki sługa Boży, którego za zapłatę czeka na tego, na kogo mu każą. Jakby służy temu, który mu zapłaci. I to jest jak gdyby skrajność. Mówię, trzeszcie się w cud. Ale gdyby trzeszcie się postawy najemnictwa, postawy, które gdyby w zasadzie wygody, chodzi o jakiś układ, który nie wypływa z wierności Panu, ale z chęci przypodobania się ludziom. Jeżeli będziemy chcieli się ludziom przypodobać, to możemy w tym momencie zgubić się i stracić upodobanie Boga. Ja czasami mam sytuację, kiedy mówię sobie prosto. Krótko mówię sobie. Trudno. Jeżeli mam podpaść czy u ludzi, czy u Boga, to ja już wolę podpaść u ludzi, ażeby nie podpaść u Boga. Bo jak ja już u Boga podpadnę, to już koniec ze mną. A jak u ludzi, to ludzka opinia jest zmienna. było trochę szumu w tej sprawie, ale teraz co jakiś czas przychodzi kolejna osoba, przepraszam, nawet palce nie musiałem w tej sprawie ruszyć, może się modliłem oczywiście, żeby Bóg to rozwiązał, dzwonią bracia, wracają się w inny sposób, wyrywasz kochany, coś się stało, coś nam się by z takiego przydarzyło i oczywiście trzeba wybaczyć. Dlaczego trzeba wybaczyć? Żeby zachować pokój. Bo jeżeli nie mamy pokoju, to nie wejdziemy w żadne namaszczenie. Stąd też również Paweł pisze temu zborowi Filipi, temu zgromadzeniu. Strzeżcie się. O tych rzeczach, słów, tych przesadnych uprzedzaniu. Ponieważ ci ludzie, oni przychodzili i niepokoili ten zbór. Oni przeżyli naukę, która wydawała się bardzo piękna, że zobaczcie, Izajasz napisał na zawsze, będziecie zachować zasady. I to wydawało się zasadne. Ale w tym nie było rozpoznania woli Bożej, rozpoznania tego, co Duch na dany czas czyni, tylko trzymanie się przez literę, zasad, które po prostu były przemijające. I to było trudne na tamtych chrześcijan, w tamtych dniach zrozumieć, że zakon mojżeszowy był tylko przewodnikiem do Chrystusa. A kiedy nastał Chrystus, zakon ustał w tej dziedzinie swoich przepisów w warstwie fizycznej. Duchowy jego wymiar, zasady duchowe tam odnoszące, one niech się nie zmieniają. Ponieważ Bóg się nie zmienia. Ale pewne przepisy, one się zmieniły. I głównie poszło o obrzeskę. I teraz to obrzesko, które było dokonywane, które jest dokonywane wśród Żydów i też jeszcze innych kultur, które jest do tej pory czynione, ono ma pewien wymiar zdrowotny. Bardzo jest to dzisiaj sprawdzone już, że w związku z tą praktyką kobiety mające mężów obrzezanych bardzo rzadko mają przypadki raka tych pokojów. Ponieważ wtedy ten mężczyzna, on jest jakby bardziej czysty, gdyby jest ten element higieny osobistej, lepiej zachowany. Stąd w takim aspekcie można dzisiaj poddać się obrzesce, jeżeli chodzi o wymiar tej higieny osobistej. Bo jest medycznie stwierdzone. Niemniej dla Żydów miało to pewien religijny wymiar. Bóg wybrał tę praktykę, znaną. W wielu kulturach, żeby określić oddzielenie tych ludzi dla siebie. Że ci mężczyźni nosili na swoim ciele znak oddzielenia. Ale przed moment, który Paweł napisał, że ktoś się dał obrzezać, to jemu Chrystus nic nie pomoże. Ale w aspekcie religijnym nie możemy uczynić obrzezki podstawą jakiejkolwiek nadziei dzisiaj. I w tym sensie to ustało. Skończyło się. Tak samo święta, inne praktyki żydowskie ustały. I dzisiaj możemy się modlić i w piątek w krajach kultury piątkowej, czy w niedzielę w ramach wpływów tych właśnie rzymskich, czy w sobotę. To jest raczej kwestia umowna, to jest raczej kwestia, kogo my tego dnia czcimy, bo my dnia żadnego nie czcimy. W wszelkich dyskusjach, czy sobota, czy niedziela, nie mamy żadnego problemu. Możemy to odłożyć w zasadzie, kto przestrzega, to przestrzega, kto nie przestrzega, to nie może być za to też sądzony. Tak pisze Paweł do Rzymian. Stąd też nie potrzebujemy się to wspierać. Niektórzy mają to szczególne pozwolenie. Koniecznie ten dzień, koniecznie. Ale nauka fundamentowa jest taka, że to nie jest zasada legalistyczna. To jest kwestia pewnych uzgodnień. Nie wiecie, jak apostolski czytamy, że na pamiątkę zmartwychwstania Pana w niedzielę rano chrześcijanie zgromadzali się, śpiewali hymny, modlili się. I stało się to taką normą zwyczajową chrześcijaństwa, że w dniu upominającym zmartwychwstanie Pana zgromadzamy się. Stało się to dzisiaj jak gdyby normą prawną. W tej kulturze, w której jesteśmy, ten dzień jest wolny, możemy go swobodnie przeznaczyć na większe zgromadzenie Kościoła. I tak powinniśmy to widzieć, jako coś, co jest narzędziem, a nie celem sam sobie. Celem jest łączność z Chrystusem. Celem jest zmierzanie tego miejsca, w którym możemy chodzić w chwalebnej wolności dzieci Bożych. Bo gdzie Duch Pański, tam wolność. Ale Duch Pański może tylko wtedy działać, kiedy są stworzone dla Niego właściwe warunki. Bo Bóg cały czas pracuje. Bóg cały czas mówi do człowieka. Ale jeżeli jest jakiś niepokój, czy to logiczny niepokój, czy jakaś troska materialna, to na pewno zagłuszy, powstrzyma swobodny przepływ namaszczenia. Siostra złożyła nam świadectwo z Ukrainy. Jak tam się ci wierzący modlą. My znamy ten naród. Ja osobiście jestem pod głębokim wrażeniem i duchowości. Bo stwierdziłem, że Ukraińcy to nie Polacy. Mamy wiele wspólnych cech, ale w tym punkcie otwarcia na sprawy duchowe Ukraińcy wyprzedzają Polaków. I to jest dziwne. Jesteśmy blisko siebie. Można powiedzieć, naród ukraiński jest bardzo ściśle powiązany z Polakami, bo to nikt nie wie, jak powstał naród ukraiński. To jest tylko taka moja żartobliwa anegdotka, że siostra mi wybaczy, jak jest w naszym kraju, to kto uciekł z Rosji, kto uciekł z Polski, tam się pomieszali, tam się pożenili i powstał naród ukraiński. Bo to jakby się wyróżniło w XIX wieku. To są nasi pobratymcy, to są jakby mieszańcy, bo oni zaistnieli w pewnym momencie historii. XVIII, XIX wiek, gdyby się rozpoznaje naród ukraiński. Jeżeli się jakby formuje w tej postaci literackiej. Ale mimo wszystko ci ludzie, oni jakby przewyższają i Rosjan, i Polaków ogólnie mówią w tej otwartości na Ewangelię. No zarówno Polacy, jak i Rosjanie mają upodobanie tradycji. I ciężko jakby przełamać to. Były straszne prześladowania chrześcijan w Rosji. Były prześladowania chrześcijan w Polsce. Na Ukrainie cały czas Kościół jest zarośnie, bo ci ludzie w jakiś sposób uchwycili tą wolność, to pragnienie szukania Boga. Dlatego też niech Pan błogosławi to dzieło Ewangelii na Ukrainie, bo mamy nadzieję, że jak tam będzie rozwój, to coś się przeleje znowu, jak w latach 30. z Ukrainy, z Odessy przyszło to poselstwo środkowe do Polski, i spodobało jakiś rozwój Królestwa Bożego w Polsce. O to się modlimy. Modlimy się o Europę. Modlimy się, żeby znowu wypowiedzieć sztandar Ewangelii. Modlimy się o siebie nawzajem. Ale właśnie widzimy pewne czynniki, które chcą zatrzymać to. Stąd też legalistyczna postawa. Takie ścisłe trzymanie się zakonu powstrzymuje przepływ ducha. Powstrzymuje. Ostatnio była sytuacja, dzwoni siostra, zapłakana przed jeden usługujący do niej i ją rzekł. Za co? Że dziecko zostało ochrzczone na sposób biblijny. I teraz babcia jest opiekunką tego dziecka. Prawnie wszystko jest załatwione, bo za zgodą babci to dziecko było ochrzczone. Ale religijny umysł tego kaznodziei nie akceptował tego, że jak można ochrzcić dziecko i na 8-10 lat. No to nie, to absolutnie, to się nie może. Musi 18 lat mieć, on sobie to wykoncypował i się kierował do tego słowa. I co by się z tym kłócił? Po co to? To nic nie da. To trzeba by się zszedł z takich kłótni. Trzeba by unikać czegoś takiego. Trzeba wyjść z tego. Zostawić to. Dlatego mówi słowo, strzeżcie się psów. Strzeżcie się swoich pracowników. Strzeżcie się fałszywego obrzezania. My wolimy się obrzezaniem, my, którzy służymy duchowi Boga i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy odnośnie w ciele. Raczej to ciało stawiamy do dyspozycji Boga, żeby On uczył nas, jak sprawą ducha uwagę w sprawie ciała. Jak w ciele prowadzić to życie owocne dla Boga. I tutaj jest pewna zasada. I ta zasada, ona pomaga nam to. Mówi, nie, że już to pochwyciłem, ale zmierzam. I w tym zmierzaniu co robię? Zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Ta zasada co jakiś czas ożywa. Przychodzi okres życia, czy zaczyna nową fazę. że nie zapomnisz tego, co za tobą, nie wejdziesz w tą pracę. Nie odważysz się. Bóg cię mówi w jakimś dziele i ty bierzesz to na umysł i jesteś przegrany. Ja bym cię zawsze pobiję na argumenty myślowe. Bo on doskonale rozpracował człowieka na poziomie myśli. Bo doskonale wie, o czym myśli człowiek. Kiedy chodziło o Joba, Pan Bóg mówi, widzisz, jak on służy mi? A ja mówię, Boże, poczekaj. Dotknij się tego jego skóry. Zobaczmy ty krocze światła. Dotknij się mienia. Uderz człowieka po kieszeni, zobaczysz, kim on jest. Zobaczcie, jak on będzie reagował. Ja go doskonale bym wiedział, jak człowieka podejść. I mówię do Boga odnośnie Joba, dotknij tylko Boże jego mienia. Ale się okazało, że Job służył Bogu. Że diabeł był kłamcą. Że Job, on nie miał daru, bo on miał dawcę. I taka postawa pochroniła Joba. Taka postawa zawsze chroni nas. Jeżeli my zawsze kochamy dawcę, a nie pozwalamy się zatrzymać daru, obdarowania. Bo diabeł można używać tego elementu. Kusić nas przez nawet Boże dary. Dlatego też nie ma co z nim dyskutować na logikę. Tylko trzeba znać, co Bóg mówi na dany czas. Mieć to żywe objawienie. A to odbywa się tylko wtedy, kiedy jesteśmy w doskonałym pokoju. Izajasz podał też ilustrację. Mówi w 26 rozdziale, otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufam. Ufajcie o wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. On bowiem powala tych, którzy mieszkają wysoko, mieście wyniosłym, poniżej do ziemi, rzuca ich proch i tęcą je nogi, nogi nędzarza, kroki ku Bogu. Ścieżka ku niebu jest prosta. Równa jest droga sprawiedliwego. Ty ją prostujesz. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Cię, Panie. Dusza tęsknie Twoim ciele. Chcę o Tobie pamiętać. Moja dusza tęsknie za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Cię. Bo gdy Twoje sądy rozdzielają ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. Tenże Izajasz jeszcze napisał, bezbożni nie mają pokoju. Bezbożni są wzburzone fale mocne. Dlatego, jeżeli widzisz bezbożnego, a on na czymś użala, to nawet gdybyś spełnił jego zachciankę, to nie możesz mieć gwarancji, że ustali jego użalanie się. Po prostu on jest jak ta studnia, jak to wiatr obecna. Więc to jest jakby nie ma tego pokoju, nie ma tego nasycenia Bogu. Nawet jeżeli on czerpie z Bożej łaski, słońce na niego świeci, deszcz na niego pada, ziemia go żywi, on nie oddaje czci Bogu. On nie czci Stwórcę. On zawsze gdzieś wejdzie w jakiś kult stworzenia. Jeżeli siebie nie uwielbi, tak jak jeszcze bałwana, Boże jego uwielbi. Pamiętamy, jak w komuny były takie hasła. Imię Lenina, idźmy żywe. No, to jest takie hasła gdzieś tam wypisane na jakichś słuchach. Kiedy pamiętam. Czy chwała chleborową, czy chwała tym wszystkim, którzy chleb tworzą. Nawet komunizm był bałwopalczy. Gdyby nie uznawał idei Boga, ale były bałwopalczy. Bo pokój postawił Leninowi, jakiemuś innemu tam, jakieś kółko zależnie, Marko postawili, czy jakieś napis hasła, środowicy pracy. I to jakby zaspokajało tych ludzi. Ale to też się pokazało głupotę i pustkę tego wszystkiego. Ale świadectwo wierzącego jest takie, że oczekuje Pana. Uczy się od Pana, kiedy się uczy, otwiera bramę i przychodzi Boże działanie. Przez to, kiedy człowiek zachowuje w swój umysł w całości. Częścią zbroi, którą daje nam Bóg, jest przyłbica zbawienia. Dlatego dopóki chodzimy w wierze, polegając na Panu, jesteśmy bezpieczni. W tym ułamku sekundy, w którym przestajemy polegać na Panu, a zwracamy się na coś, co jest poza Panem, to nie wiem, to przepaść. Stój! Jak z Piotrem wyszedł w wodzie. Dopóki patrzą na Jezusa, mógł narazić po wodzie na słowo Pana. Jak tylko zaczął patrzeć na Boga, momentalnie potonąć. To uczy nas, tego, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Więc ta zasada pokoju w sercu jest o tyle istotna, bo ona uruchamia działanie Boże w życiu. Brak tego powstrzymuje pewien przejaw łaski Bożej. Namaszczenie mam jeszcze wszelkie jarzmo, ale namaszczenie przychodzi dla tego, który oczekuje na Pana, który współdziała z Duchem Bożym, jak On go prowadzi. Ścieżka do niego jest prosta, ponieważ Bóg ją prostuje. Nie to, że my sami w sobie, nigdy, absolutnie nigdy, ale poddając się Panu. Inny przykład biblijny, Psalm 133. Bo jak dobrze i miło wybrać, a w zgodzie mieszkają. Dlaczego diabeł chce dzielić chrześcijan? Bo on doskonale rozpracował tą zasadę. Uderzy pasterza, owce ma załatwione. Zawsze idzie atak na pasterza. To nie on je wykonuje. Zawsze będzie atak na pasterza. Bo diabeł zna zasadę. Uderzy pasterza, owce ma załatwione. Wyłapie wszystkie i przyjrzyjmy się tym zgromadzeniom, które przechodzą jakieś takie podziały. Przyjrzyjmy się grupom, które się tworzą w takim klimacie podziału. One się ciągle dzielą. I tam nikt nikomu nigdy nie dogodzi. Bo będzie się powstaje przywódca, którego on ma rację, on zbuduje ten lud Boży, ale za jakiś czas się okazuje, że wśród tego, wokół tego przywódcy tworzy się kolejna opozycja. Ponieważ duch podziału jest aktywny. Dlatego to, co teraz Pan nam daje, nie, że sobie w jakiś sposób coś tam budujemy kult, ale uczymy się zdrowych zasad szanowania wzajemnego, miłowania. Bo znamy zasadę, gdy bracia w zgodzie mieszkają, tam Pan wsyła błogosławieństwo. Jeżeli by się nam udało w Polsce znaleźć jedno zgromadzenie, które by podnieciło 100 osób. Do tej pory nie widzę większych zgromadzeń w Polsce. Ale myślę, gdyby się udało w Polsce znaleźć jedno zgromadzenie, 100 osobowe, które by bracia mieszkali w zgodzie, możemy gwarantować, że to zgromadzenie wygląda taką pracę, które by przejdzie wszelkie oczekiwania. Jeżeli by się to nam udało tutaj, możemy być spokojni o wszelkie nasze projekty, które są przed nami. Ponieważ tam Pan zsyła błogosławieństwo. Dlatego tutaj diabeł cały czas też i z nami walczy. A apostoł Paweł pokazał jedną rzecz. Radujcie się Panu. Strzeżcie się, cud. Znajdźcie ten pokój serca, który otworzy działanie Boże i pomoże nam płynąć w duchu tam, gdzie Pan prowadzi. Każdy z nas ma jakiś swój system myślenia. I bardzo dobrze, bo głowa nie jest po to, żeby na nie kaferów nosić, żeby też się używać. Ale trzeba się przyznać, że my jesteśmy jako poganie skażonego umysłu. Wiele naszych wzorców wyrastają z kultury demonicznej. Tak samo jak ta ostatnia sprawa, która trochę też pośród nas była żywa. Żałoba jeden rok. To wyrasta z kultury demonicznej. Ponieważ demony są przeciwne małżeństwu. Tak mi się padło do Tymoteusza. W dniach ostatecznych rozwinie się ta nauka zabraniająca zawierania związku małżeństwa. Co się diabłu udało na przestrzeni dziejów Kościoła osiągnąć? Celibat wprowadzony do chrześcijaństwa w XI wieku, musimy wiedzieć, z powodów polityczno-majątkowych spowodował te wszystkie zgorszenia, o których słyszymy. Ostatnio zamknięto seminarium teologiczne w Austrii z powodu homoseksualizmu. Ale trzeba się dziwić tym ludziom. To może teraz mówi, że po pierwsze bardzo ważne wejdą w czystość, tak mi Paweł przyznany prawie, że ci, którzy czczą demony, ci posolstwem rzeczy, wchodzą, którzy karają swoje ciała. Tak pisze Paweł. Oprócz tego, to są zdrowi mężczyźni, wykarmiony, bez ciężkiej pracy, siedzi, białe rączki, tłusty brzuszek, czy, jak to się mówi, sukieneczka ładna. No po prostu chłopu się chce. I to jest ten dramat tych ludzi. A system zabrania. Dlatego ja mam powiem z doświadczenia. Miesiąc czasu wytrzymać dla mężczyzny, który miał doświadczenie, to jest walka, to jest bój. Jeżeli ktoś chce mówić o żałobie, to było w Starym Testamencie miesiąc czasu. Miesiąc czasu po Mojżeszu była żałoba. Żydzi byli bardzo praktyczni. Zakon był bardzo praktyczny. Bóg nie dawał ponad siły. Ale taka kultura rzymsko-grecka nauczyła celibat. I mamy dewiację. Co drugi w tym celibacie albo się skłania do jakichś przypadków gejostwa czy lesbizmu, i to są te dramaty ludzi. I ten system jest skrzywiony. Po prostu on jest wbrew naturze. Dlatego teraz, jeżeli mówimy o duchowych sprawach, widzimy w tym praktyczność, którą mu założył. Niedobrze jest człowiekowi samemu. Żadna sprawa, Paweł to miał doświadczenie, żył sam, ale on wyraźnie pisze o sobie, że one by ustawicznie to ciało krzyżowe, ustawicznie. I może być tak, że niektórych Bóg do tego powołuje, ale nie może to być regulacja systemowa. Nie może to wpływać na jakiś nakazów instytucji, bo to psuje całą rzecz. Dlatego ten pokój Boży, który przewyższa wszelkie rozumienie, on strzeże serc i myśli w Chrystusie i ludzie. Kiedy myślimy o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, niestarane, przyjazne, porębne, co jest cnotą, co jest zgodne z Bogiem. Dlatego i odnośnie małżeństwa Bóg powiedział, cudzołożników sądzić będzie Bóg. Łoże nie będzie być czci u wszystkich. Niestarane. Małżeństwo jest czci, a łoże niestarane. Dlatego też zalecamy wszystkim samotnym, żeby znaleźć sobie w Panu tą drugą połowę, bo widzimy, jaką wielką wartość stanowi chrześcijańskie małżeństwo. Walczymy o to. Chcemy dać przykład, że jest to możliwe znaleźć w Panu swoje zaspokojenie. To również jest częścią tego pokoju. Bo wchodzisz w miejsce odpocznienia. Masz pewne obowiązki, ale sprawę widzisz jasno. Wiesz, przed tym się rozliczasz. Ja teraz troszkę też jestem w tej sytuacji, ona jest w pracy, nie widzimy się, strasznie tęsknimy, ciągle do ciebie jakieś wysyłamy sygnały, ale chcemy być sobie wierni, ponieważ widzimy nagrodę, która nas czeka. I Boże mocą, to jest tylko krótki czas. Wytrzymamy, nie ma problemu. Ale Bóg nie daje ponad siły. Bóg nigdy nie daje ponad siły. Bo on też zna człowieka. Kiedy my jesteśmy w tym pokoju, z tego pokoju przychodzi namaszczenie. A kiedy jest namaszczenie, Duch Boży prowadzi idealnie. On się nie mylił. Dokładnie wiedział, gdzie ma stanąć o tej godzinie, by spotkać tych ludzi, da się świadectwo. Bóg idealnie połączył. Nie przypadkiem, bo już się zgadzaliśmy, że znamy już zmarłego się brata, ale to było część świadectwa. Można być prowadzony do Najświętej. Dlatego też o tym myślimy. Tak się zachowujemy. I w tej postawie lepiej jest poprzestawać na małych. Lepiej jest nauczyć się takiej wdzięczności Bogu za wszystko. Bo to wprowadzi nas, kiedy byśmy opinowali i nie wpadniemy w pułapkę, żeby to bogactwo odwiodło nas od Boga. Niemniej Bóg zamierzył dla każdego, że ma zaopatrzenie. Niektórzy są ubodzy ze swojego wyboru. Są ubodzy przez głupie zachowania czy brak aktywności właściwej. I tutaj, kiedy wchodzimy na naszenie, Duch Boży nas uczy. Duch Boży odstrzega, on prowadzi. I ostatecznie Bóg zaspokoi każdą potrzebę, prędzej czy później. Człowiek u Pawła, wierzący troszkę do Iskopii. On się oddał zastosowaniu w Ewangelii. On nie był w stanie spokojnie rozwijać biznesu tego tam. On ciągle był przemieszczany. Była potrzeba dofinansowania. A po prostu Pan nie miał zasady, żeby wyrywać. Tylko by czekał, że mu święci sami dał. Ale na skutek tego sami nie było. Bo święci się nie zawsze zorientowali, że trzeba. I mamy był kryzys, był problem. Niemniej ci Filipianie i postawa tutaj szczególnie tego Epafrodyta, którego zaspokajał potrzeby Pawła, przyniosło Bożą łaskę. Dlatego mówię, pięknie postępiliście, uczestnicząc w mojej drodze. Pięknie postępujemy, kiedy ułożymy na dzieło głoszenia Ewangelii. Pięknie postępujemy, gdy będąc prowadzeni od Panu, dajemy tam, gdzie Duch Święty nas prowadzi. Musimy dokładnie wiedzieć, co Duch Święty na dany czas mówi. Stoi człowiek, wyciąga rękę. Musisz mieć objawienie. Bo jeżeli już w zmysłach, możesz zrobić błąd. Patrząc zewnętrznie, kolejne zwania, kolejne naciągać. I wtedy, kiedy byłoby to od Boga, że trzeba dać, kierując się tylko zewnętrznymi argumentami, możesz się rozminąć z Bożą łaską. Niemniej, też nie jest mądre uprawiać rozdawnictwo. Stanąć się tak rozdawać. I wtedy wytworzysz całą rzecz cwaniaków, próżniaków, a Bóg powiedział, nic leniwsze do wróbki. A więc musimy być podejrzeni przez Pana na kwestii dawania. Na którą służbę dawać? W jakiej dziedzinie wspierać? Tego ten pokój otwiera nas na namaszczenie. Namaszczenie uczy nas. Dlatego też Paweł zachęcał, aby się radowali w Panu. Paweł nawet napominał, wzywał, gromił. Robił wszystko, co mógł. Aby tylko świętych chybali tego miejsca, aby byli w miejscu Bożego błogosławieństwa. Naszą modlitwą jest, moją modlitwą jest, aby każdemu z nas się pobudziło. Aby każdy z nas miał to miejsce Bożego zaopatrzenia. Ale są sytuacje, które musimy pokornie powiedzieć, tak, i ja zawinuję. Jeżeli tutaj dwie siostry, Ewodia i Syntyfa, one miały być problem relacji, to mówię, ja wzywam, i coś ja gromię, a były jednomyślne Panu. Ponieważ tu nie jest ważna racja człowieka, to jest racja Bożego Słowa. Samo w innym miejscu mówi dalej, pomóż im. Wierny Syntyfa, to jest problem, czy to jest imię, czy to jest słowo Syntyfa, znaczy po grecku towarzysz. To jest kwestia, że ktoś z Pawłem Pawła miał pomóc. Ale chodziło o to, żeby pomóc wszystkim ludziom. Ale chodzi też o to, abyśmy się zawsze Panu radowali. I ta radość z Pana jest naszą siłą. To nie jest radość w okolicznościach, ale to jest radość Pana w każdej okoliczności. To jest ta różnica. To jest to doświadczenie, którego Pana nas zachęca, który Pan prowadzi. Dlatego też, kiedy chodzi o ułożenie na dzieło Ewangelii, Paweł mówi, on się nauczył. Ja też się tego uczę. Ale mówi, pięknie postępujemy, jeżeli uczestniczymy w tym dziele wspomagania rozwoju Królestwa Bożego. Że kogoś też uwalniamy do posługiwania, albo więcej usługiwać, to jest też za to nagroda. Jest też błogosławieństwo. I to powiększa to konto nasze. Kiedy ten owoc nas dojrzewa, to powiększa konto. Jest jakieś konto u Boga w aspekcie nagrody. Teraz nie mówimy o zbawieniu, ale mówimy o aspekcie nagrody. To jest ofiara godna przyjęcia, podobająca się Bogu. Pamiętamy sytuację. Sam Pan Jezus oglądał i wydawał. Przewiele człowiek, dużo ludzi. Ale Pan mówi, ale on tylko życzył tego, co poznał. Ale przyrządowa, no nie wiem, ja mam. Ale Pan wziął i serce. Mówi, ona dała wszystko. I teraz, bądźmy spokojni. Nikomu się nie sięga do kieszeni. Ale Pan Jezus Chrystus pochwalił tą wdowę, która by dała serca. Dlatego też chodzi o serce. Gdzie jest serce, tam jest skarb. Co jest w sercu? To jest, jak gdyby, też ta myśl, która tutaj towarzyszy temu przesłaniu Pawła do Filipa. Co jest w sercu? Czy serce jest doskonały Boży pokój, który będzie odświeżał działanie dla Ducha Świętego i Duch Święty będzie mógł nas uczyć i w aspekcie teologii, w aspekcie moralności i też różnych relacji, odniesień do poszczególnych sióstr braci. Dlatego też tu potrzebujemy prowadzenia Ducha Świętego. Ja myślę, że czas mi się skończył, ponieważ na razie skończyłem.